Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Święty, niepojęty Jezu, żaden rozum Cię nie ogarnie, tylko sercem odczuwam Twoją miłość dla mnie.
8 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 20 minut. Gośćmi programu będą arcybiskup Wojciech Zięba i ksiądz Krzysztof Nitkiewicz. Rozmawiać będziemy o spowiedniku siostry Faustyny, księdzu Michale Sopoćce. Magazyn rozpoczniemy od watykańskich aktualności dnia.
Żaden rozum Cię nie ogarnie, tylko sercem odczuwam Twoją miłość dla mnie.
Między narodem kubańskim a całą wspólnotą międzynarodową winna zaistnieć pełna swoboda komunikowania i wymiany. Bez tego niemożliwy jest autentyczny rozwój, przypomniał papież, przyjmując nowego ambasadora Kuby przy Stolicy Apostolskiej. Raul Roa Curi złożył dziś listy uwierzytelniające.
Jan Paweł II zapewnił o swojej modlitwie za Kubę, by stała się naprawdę domem wszystkich obywateli, by wzrastało wśród nich zrozumienie i autentyczne braterstwo. W przekazanym dyplomacie przesłaniu wyraził pragnienie, by jak najszybciej przezwyciężono przeszkody hamujące jeszcze wymianę między Kubańczykami a wspólnotą międzynarodową. Doprowadzi do tego dialog cechujący się szacunkiem i otwartością na wszystkich. Papież zwrócił uwagę na zaangażowanie kubańskiego kościoła na rzecz dobra wspólnego oparte na katolickiej nauce społecznej. Dla skuteczności jego służby Kubańczykom konieczna jest prawdziwa wolność religijna. Bardzo wskazane jest, by mógł utrzymywać i rozwijać istniejące już więzy solidarności z kościołem w innych krajach. Chodzi zwłaszcza o umożliwienie pracy wśród kubańskich katolików księżom i osobom zakonnym z zagranicy. W pluralistycznym społeczeństwie, przypomina Jan Paweł II, różnice punktów widzenia między wierzącymi i niewierzącymi nie mają prowadzić do konfliktów, ale do dialogu.
Raul Roa Curi ma 68 lat. W kubańskiej służbie dyplomatycznej pracuje od roku 1959, czyli od samego początku reżimu Fidela Castro. Był ambasadorem swego kraju, m.in. przy ONZ.
Papież wyraził uznanie włoskim lotnikom za ofiarną pomoc w jego duszpasterskiej posłudze. Na noworocznej audiencji w Watykanie przyjął pracowników i żołnierzy 31. Eskadry Lotnictwa Wojskowego stacjonującej na rzymskim lotnisku Ciampino.
W roku 2005 Kościół nadal kontemplował będzie szczególnie tajemnicę Eucharystii, żywego chleba, który stąpił z nieba dla naszego zbawienia. Tym chlebem życia wiecznego jest Chrystus, źródło naszej nadziei, zdrój miłości, z którego na świat stale płyną dary sprawiedliwości, przebaczenia i pokoju. Doświadczajmy bogactwa tej tajemnicy, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, która dla chrześcijanina stanowi centrum i szczyt tygodnia.
Na znaczenie modlitwy i życia pełnią Ewangelii zwrócił uwagę papież w opublikowanym dziś w Watykanie orędziu na 42. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony w Kościele Powszechnym w czwartą niedzielę wielkanocną, która przypada w tym roku 17 kwietnia. Tegoroczny temat brzmi Wezwani do wypłynięcia na głębię.
Jan Paweł II wskazuje, że autentyczność życia chrześcijańskiego mierzy się głębią modlitwy. Modlitewna relacja z Chrystusem pozwala odkryć Jego obecność nawet w momentach upadków, kiedy ogromny wysiłek zdaje się bezużyteczny. Otwarcie serca na Chrystusa sprawia, że możemy nie tylko pojąć tajemnicę swej egzystencji, ale także własnego powołania. Prowadzi to, stwierdza papież, do owoców łaski, a jednym z nich jest wzrost w świętości. Ojciec Święty wzywa młodych do wsłuchania się w Słowo Boże, aby ukierunkowywało ich poszukiwania, dążenia, ideały i pragnienia serca. Do rodziców i wychowawców katolickich apeluje, by byli wielkodusznymi przykładami wierności Chrystusowi i pomagali młodym odkrywać życiową drogę. W orędziu na 42. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Jan Paweł II przypomina też potrzebę tworzenia rozbudowanego duszpasterstwa powołań.
ufamy Tobie, Jezu, ufamy Tobie.
Przy okazji lektury dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Sługi Bożego Michała Sopoćko gośćmi w naszym studiu są ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita białostocki oraz ksiądz prałat Krzysztof Nitkiewicz. Witam serdecznie.
Witamy. Dziękuję bardzo, witam.
Przybliżmy na początek postać Sługi Bożego księdza Michała Sopoćki.
Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie. Po wyświęceniu na kapłana diecezji wileńskiej pracuje początkowo jako wikariusz parafii Taboryszki, a później jako kapelan wojskowy w Warszawie. Przeniesiony do Wilna, łączy duszpasterstwo w wojsku z działalnością naukową na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie uzyskuje habilitację. Jest jednocześnie ojcem duchownym seminarium oraz duszpasterzem młodzieży pozaszkolnej. Pełniąc funkcję spowiednika Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, spotyka świętą Faustynę Kowalską i zostaje jej kierownikiem duchowym. Święta Faustyna napisze o nim: Zostałam szczególnie złączona z Panem, który mi rzekł: Jest to kapłan według serca mojego, miłe mi są jego wysiłki. Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych, przez niego upodobało mi się rozgłaszać cześć miłosierdzia mojego. Właśnie na polecenie księdza Sopoćki święta Faustyna zaczyna spisywać swoje przeżycia duchowe, co daje początek znanemu powszechnie dzienniczkowi. Ksiądz profesor organizuje także jej spotkania z malarzem Eugeniuszem Kazimirowskim, który na podstawie wskazówek świętej sporządza wizerunek Chrystusa Miłosiernego, umieszczony następnie przez księdza Sopoćkę w krużganku sanktuarium w Ostrej Bramie w niedzielę przewodnią 1935 roku. Jego kontakty ze świętą trwają również po jej wyjeździe z Wilna. Sama siostra Faustyna zwykła jest nazywać księdza Sopoćkę apostołem miłosierdzia, a siebie jego duchową córką. Zaraz po śmierci świętej Faustyny, przynaglany wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności za realizację otrzymanego od niej przesłania, ksiądz Sopoćko podejmuje starania o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie przygotowuje różnorodne publikacje na ten temat. Nieco później przyczyni się do powstania Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, którego celem ma być krzewienie kultu miłosiernego Odkupiciela i naśladowanie go w uczynkach miłosiernych. Podczas II wojny światowej ksiądz Sopoćko musi ukrywać się przed poszukującymi go okupantami. Pozostaje w Wilnie do sierpnia 1947 roku, kiedy to na polecenie metropolity Romualda Jałbrzykowskiego, zmuszonego 2 lata wcześniej do opuszczenia swojej stolicy biskupiej, podąża jego śladami do Białegostoku. Podejmuje tutaj pracę dydaktyczną w przeniesionym z Wilna Wyższym Seminarium Duchownym oraz uczestniczy aktywnie w akcji przygotowywania katechetów świeckich. Angażuje się także w walkę z alkoholizmem i propagowanie w społeczeństwie trzeźwości. W centrum uwagi księdza Sopoćki pozostaje jednak idea Miłosierdzia Bożego. Kiedy zostaje ogłoszony zakaz szerzenia kultu miłosierdzia w formie przekazanej przez świętą Faustynę, podporządkowuje się mu z całą bezwzględnością, ufając mocno, że kiedyś zostanie on odwołany. Jednocześnie studiuje kwestię Miłosierdzia Bożego w aspekcie biblijnym i patrystycznym. Powstaje w ten sposób 4-tomowe dzieło pod tytułem Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. Otaczany powszechnym szacunkiem wiernych, kapłanów oraz ówczesnego administratora apostolskiego archidiecezji w Białymstoku, biskupa Henryka Gulbinowicza, ksiądz Sopoćko odchodzi do Pana 15 lutego 1975 roku. Proces beatyfikacyjny rozpoczyna świętej pamięci arcybiskup Kisiel, następnie czuwa nad nim arcybiskup Szymecki, a obecnie arcybiskup Wojciech Zięba.
W naszym studiu jest również ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba. Księże arcybiskupie, przesłanie księdza Sopoćki na dziś.
Słyszeliśmy, że niemal 30 lat temu ksiądz Michał Sopoćko zmarł. Jest to sporo czasu. Niemniej jednak jest to postać, która jest niezwykle żywa i w pamięci, i w życiu katolików archidiecezji białostockiej, a mam dowody na to, że również i wiernych niemal w całym świecie. Najpierw dom, przy którym jest teraz kaplica, którą opiekują się siostry Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, został zachowany jako coś w rodzaju muzeum. Przechowywane są pamiątki po słudze Bożym księdzu Michale, a w kaplicy gromadzą się wierni na modlitwę, bardzo często adorując Najświętszy Sakrament. W pobliżu tego domu, miejsca śmierci sługi Bożego, wznosi się teraz piękny kościół nowoczesny, sanktuarium i jednocześnie ośrodek parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Tam spoczywają doczesne szczątki sługi Bożego. Przy tym sanktuarium działa Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego, do którego należą kapłani, siostry zakonne, świeccy. Również gromadzą się wierni na modlitwę, zwłaszcza w obecnym roku, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Uroczyście obchodzone są takie dni, jak rocznica śmierci sługi Bożego, jego imieniny. Kilka razy w roku zbierają się czciciele Miłosierdzia Bożego, ażeby pogłębiać znajomość i właśnie przesłanie księdza Michała Sopoćki. Jest to interesujące, że szkoły podstawowe i średnie coraz częściej wybierają właśnie księdza Michała Sopoćkę na swojego patrona. Natomiast w czym mógłby być przykładem sługa Boży ksiądz Michał Sopoćko? Oczywiście jako orędownik, głosiciel Miłosierdzia Bożego jest to przesłanie jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Natomiast może być wzorem dla kapłanów. Po pierwsze, dla spowiedników i kierowników duchowych. On był spowiednikiem świętej Faustyny. Odegrał ogromną rolę w prowadzeniu do świętości siostry Faustyny. Zachęcił do pisania dzienniczka. Jest to kapłan, jak się okazuje, z ogromnym wyczuciem i charyzmatem rozczytywania tego, co dzieje się w sercu drugiego człowieka. I drugie, wzór dla teologów. Zgłębiał prawdę o Miłosierdziu Bożym, jak słyszeliśmy, na podstawie Pisma Świętego, dzieł patrystycznych, był rzetelnym teologiem. Teolog jest to charyzmatyk wiedzy, on poszukuje i nawet ma prawo szukać, trochę jakby wybiegając w przyszłość, czasem łamiąc istniejące schematy. Ale jest nauczycielski urząd Kościoła i tutaj ten właśnie teolog, sługa Boży, ksiądz Michał Sopoćko, pokazuje, jak należy wówczas postępować. Były wątpliwości. Ta prawda w tej formie wydawała się zbyt jeszcze szokująca, zbyt nowa. Kiedy przyszedł zakaz głoszenia tej prawdy w oparciu o objawienia siostry Faustyny, okazał absolutne posłuszeństwo. Badając jednocześnie, zgłębiając na podstawie dostępnych mu źródeł, idąc naprzód w badaniach, a jednocześnie okazując posłuszeństwo Kościołowi.
To wzór dla kapłanów, wzór dla teologów. Zwykli wierni. Czego mogliby się od tej postaci nauczyć?
Czytając opracowania dotyczące sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, zwróciłem uwagę na taki okres jego życia. Wojna i okres powojenny. Jest to zdumiewające. Kiedy przechodziły fronty w Wilnie, najpierw na zachód, potem na wschód i później odwrotnie, zmieniały się rządy, zmieniały się układy. Ksiądz Sopoćko, tak jak wielu mieszkańców Wilna i okolic i Polski, musiał zmieniać miejsce zamieszkania, szukać ratunku. Nie przestał myśleć o badaniu teologii Miłosierdzia Bożego, nie przestał szukać kontaktów i z władzami kościelnymi, i z osobami kompetentnymi, żeby tej prawdzie służyć. I ten rys charakteru, ta determinacja, posłuszeństwo odczytanemu charyzmatowi jest wspólne dla wszystkich, to znaczy powinno być. To nie tylko chodzi o kapłanów, ale i o świeckich, że okoliczności życia nie mogą być decydujące na nasze działanie i postawy religijne. W najtrudniejszych sytuacjach można odkrywać i budować arcydzieła.
Czy są jakieś konkretne nadzieje, które archidiecezja białostocka wiąże z możliwą już beatyfikacją sługi Bożego księdza Michała Sopoćko?
Ksiądz Michał Sopoćko po wojnie osiadł w Białymstoku i był profesorem w seminarium duchownym białostockim. Wiążemy z tym faktem ogromne nadzieje. Profesorowie, zwłaszcza starsi, to byli jego koledzy albo przynajmniej znajomi. Ksiądz Sopoćko w powojennej historii archidiecezji białostockiej, zwłaszcza tej właśnie uczelni, może stanowić jakiś bardzo ważny punkt odniesienia. Diecezja jest nowa, natomiast już właśnie jak gdyby u początku istnienia tej diecezji spotykamy niezwykłą osobowość wybitną, zwłaszcza teraz, kiedy okazuje się, że jest poważnym kandydatem na ołtarze. To jest źródło i dumy dla grona profesorskiego i wychowawców, i jednocześnie powód do wielkiego zobowiązania. Podobnie i alumni naszego seminarium też z ogromnym zainteresowaniem śledzą te wszystkie czynności prowadzące do ewentualnej beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, poznając, rozpoznając tę postać, przygotowując również coś w rodzaju kącika pamięci czy izby pamięci swojego wybitnego profesora i wychowawcy.
Korzystając z obecności księdza arcybiskupa w studiu, nie sposób na marginesie nie zapytać o aktualne wydarzenia z życia archidiecezji białostockiej.
Po pierwsze, modlitwa w intencji beatyfikacji sługi Bożego, a ponadto rok Eucharystii i to wszystko, co się z tym wiąże. Konferencje dekanalne, sympozja naukowe, przygotowanie do kongresu eucharystycznego diecezjalnego z punktu widzenia refleksji teologicznej, jak również uroczystość kultowa, która będzie w czerwcu. Ważnym wydarzeniem w życiu archidiecezji jest przypadająca w przyszłym roku rocznica, stulecie obecnej archikatedry, stulecie poświęcenia tej pięknej świątyni i 50-lecie śmierci księdza arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Ksiądz arcybiskup Jałbrzykowski to jest ten, który rozpoczynał życie religijne w tej części archidiecezji wileńskiej. Był arcybiskupem w Wilnie, potem wygnany do Białegostoku, a więc na granicy jakby dziejów, przełomu w życiu tego kościoła lokalnego. Natomiast archikatedra, popularnie zwana w Białymstoku farą, też łączy wiele epok. Została wybudowana jeszcze podczas zaboru carskiego, mocą decyzji wychodzących w Wilnie. W 1991 roku, a więc już w nowych granicach Rzeczpospolitej, została podniesiona do godności stolicy biskupiej, a wkrótce potem, 25 marca 1992 roku, do godności archikatedry stolicy metropolii białostockiej. Stąd to nie jest tylko 100 lat, bo wydaje się, że to niedużo w porównaniu do innych katedr, które liczą wieki, ale w tym stuleciu dokonało się bardzo wiele.
Bóg zapłać serdeczne. Przypomnijmy przy okazji lektury dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego księdza Michała Sopoćki. Gośćmi w studiu byli ksiądz arcybiskup metropolita białostocki Wojciech Zięba oraz ksiądz prałat Krzysztof Nitkiewicz z Kongregacji Kościołów Wschodnich, postulator procesu beatyfikacyjnego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rozmowa księdza Józefa Polaka kończy nasz sobotni program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.